Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję, i naszego gościa, który już był w telewizji, jeżeli państwo oglądali o 18:00. Jest nim pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, były świecki konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Serdecznie witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja również bardzo serdecznie witam zarówno pana Leszka, pana Przemka, jak i wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy, którzy będą chcieli poświęcić ten czas dla naszej audycji.
Jak właśnie już mówiłem, pan doktor Mieczysław Guzewicz był przez szereg lat konsultorem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny, czyli tą częścią duszpasterstwa rodzin i małżeństw, małżeństw i rodzin w tej kolejności. Tym żyje. Tak samo jak i ja z żoną też angażowaliśmy się w to duszpasterstwo, gdyż sprawa dobrego małżeństwa, a potem dobrej rodziny jest fundamentalną dla społeczeństwa, dla Kościoła. Stąd jest też ta audycja dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja, bo bardzo nam na tym zależało, by tą drogę małżonkom wspólną, małżeńską do nieba uczynić jakoś łatwiejszą i pomóc im na tej drodze, by się nie pogubili i by korzystając z różnych pomocy, z łask, sakramentów, szli razem do nieba. Temat dzisiejszej audycji: błogosławiona rodzina Ulmów, inspiracją do działań w duszpasterstwie małżeństw i rodzin. Także tutaj, korzystając, że właśnie niedawno była beatyfikacja rodziny Ulmów, chcemy ten temat jakoś pogłębić z możliwością właśnie wykorzystania pewnych elementów pomocnych nam teraz, dzisiaj. Oddaję głos dr Mieczysław Guzewicz, proszę bardzo.
Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Leszkowi za zaproszenie. Tak wspominaliśmy przed audycją, jaka to już historia, kiedy państwo zaczynaliście tutaj tą posługę, tą niezwykłą posługę ze swoją wspaniałą małżonką. No i wychodzi, że to już 32 lata. Teraz pan Leszek kontynuuje to samotnie, ale z wielką determinacją, i rzeczywiście jest to niezwykła ofiarność, bo i ten trud jest wyjątkowy, ale na pewno też fantastyczne są owoce tej audycji. I też tak wspominaliśmy, że no wiele lat temu Pan Bóg dla mnie dał tą łaskę i ten dar, że mogłem się też tutaj pojawić. Nie wiem, kiedy to było, ale to już ładnych kilkanaście lat temu. Więc bardzo za to dziękuję, panie Leszku, i Panu Bogu też dziękuję za to, że w taki sposób możemy posługiwać. Drodzy państwo, dlaczego akurat taki temat? Bo tak osobiście od początku czułem, że jeśli dostaliśmy taki dar, jakim była beatyfikacja, bo dużo wcześniej dostaliśmy ten dar w postaci małżeństwa Józefa, Wiktorii i ich siedmiorga dzieci, no ale 10 września 2023 roku dokonała się właśnie ta niezwykła uroczystość wskazania ich poprzez akt beatyfikacji jako osoby, którym mamy się przyglądać, których mamy naśladować i których możemy też prosić o wstawiennictwo, oczekiwać tego wstawiennictwa. Nie ukrywam, że wówczas no nie mogłem być na beatyfikacji. Wiedziałem o tym już dużo, dużo wcześniej, zanim termin został ustalony, że będę w tym czasie prowadził weekendowe rekolekcje dla małżeństw, i to daleko na wschodzie Polski, w Pratulinie, ale tamtego dnia od rana, to był trzeci dzień tamtych naszych rekolekcji, czułem wielkie poruszenie wewnętrzne i starałem się też uczestnikom uzmysłowić, co się dzieje tam na południu Polski, jak bardzo znaczące jest to czego tam wówczas dokonywano. I czując się tak poruszony, od tamtej pory do dzisiaj zadaję to pytanie, co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć, czego Pan Bóg o nas oczekuje. I tak troszeczkę spróbujemy też wykorzystać ten dar tej beatyfikacji, tego znaku, tej rodziny i połączyć to właśnie z tą przestrzenią, o której tutaj wspominamy, z duszpasterstwem małżeństw i rodzin. Może, to też jest właśnie to, czego Pan Bóg oczekuje, dając nam tą niezwykłą rodzinę za wzór. Proszę wybaczyć, no będzie to subiektywne wskazanie, subiektywna próba połączenia, ale też mamy nadzieję tak z panem Leszkiem, że sprowokujemy do tego, żebyście państwo się pozastanawiali, żebyśmy próbowali się jakoś intensywniej budzić właśnie w tych uwarunkowaniach, w jakich w tej chwili przyszło nam się funkcjonować. Na temat rodziny Ulmów już sporo na pewno było w różnych źródłach, również tutaj w Radiu Maryja, również w telewizji Trwam i mam nadzieję, że wielu z nas też już sięgało do różnych książek, ewentualnie obejrzało film dokumentalny, który też został zrealizowany, więc pozwólcie państwo, że ja nie będę się aż zbytnio zatrzymywał na życiorysie. Przypomnę tylko takie najważniejsze szczegóły jako ten punkt odniesienia. Bo też nie ukrywam, że kiedy ta beatyfikacja się dokonywała, to ja wtedy jeszcze nie posiadałem zbyt szerokiego zasobu informacji, wiedzy na temat rodziny Ulmów. Tylko te, które dostępne były tak szerzej, ale w międzyczasie kilka książek kupiłem, w międzyczasie też je przeczytałem, no i dzięki temu stali się oni dla mnie bardzo bliscy. To tak chcę szczerze powiedzieć. Bardzo bliscy. Tak staram się trwać w takim przekonaniu, że się po prostu z nimi zaprzyjaźniłem. No ale z tych źródeł właśnie też to wynika, jak byli oni niezwykłymi osobami. Józef urodził się w 1900 roku. W tamtym okresie nie było zbyt dużo możliwości kształcenia, więc on również skończył tylko 4 klasy tej szkoły powszechnej. Pamiętam, jak mój tata to podkreślał, że on też właśnie przed wojną skończył te 4 klasy szkoły powszechnej, bo w zasadzie osoby w tym środowisku wiejskim, mój tato też właśnie ze środowiska wiejskiego pochodził na kresach wschodnich, ale w tej części północnej, bo z Grodzieńszczyzny pochodzą moi rodzice i to był ten taki podstawowy etap edukacji. Niemniej Józef, można by tak powiedzieć, się na tym nie zatrzymał. Był osobą o niezwykle bystrym umyśle, tak byśmy mogli powiedzieć, bardzo uzdolnioną, bardzo też pragnącą wiedzy. Dość powiedzieć, bo gdzieś odnajdujemy fotografię tego ich bardzo skromnego domku, drewnianego, niewielkiego domku, wiejskiego domku. Posiadali niewielkie gospodarstwo, ale Józef zgromadził ponad 200 książek. Na dodatek jeszcze te książki opieczętowywał z taką treścią biblioteka domowa Józef Ulma, co potwierdza, że poszukiwał i to z wielu dziedzin też nie tylko rolniczych, ale też technicznych. Zapoczątkował tam w Markowej szkółkarstwo, pasjonował się właśnie sadownictwem i zarażał mieszkańców wioski tą dziedziną, zachęcał do tego, żeby sadzili drzewka owocowe i rozwijali sadownictwo. On sam taką małą szkółkę też założył, ale nie tylko. Wiemy o tym, że ciekawą dziedziną jego pasji rolniczej, byśmy mogli powiedzieć, rolniczo-hodowlanej, były jedwabniki. Doszedł do takiego poziomu hodowli jedwabników, że nawet pokazywano go za wzór. Przyjeżdżano do niego, aby tą jego hodowlę oglądać. Stworzył pierwszą w wiosce, tak byśmy mogli powiedzieć, siłownię, elektrownię i jego dom był jedynym i pierwszym w wiosce w tamtym momencie, który był oświetlany energią elektryczną. Ta jego elektrownia, siłownia była wiatrowa. pasjonował się fotografiką i pierwszy aparat, którym się Józef posługiwał, był aparat przez niego zbudowany, to co też jest ciekawostką. Dopiero potem sobie kupił aparat już taki profesjonalny i rzeczywiście był zapraszany do tego, aby robić zdjęcia, dlatego sporo zdjęć zostało z dokumentowania zarówno ich życia rodzinnego, jak i życia tej miejscowości. Miał bardzo szerokie horyzonty i bardzo pragnął rozwijać i rozbudowywać to swoje gospodarstwo. W wieku 35 lat poślubił o 12 lat młodszą, bo 23-letnią Wiktorię. I bardzo szybko okazało się, że oboje czuli wyraźnie i pragnęli tej dużej ilości dzieci. I w ich małżeństwie zaczęły się rodzić dzieci, tak byśmy mogli powiedzieć, no niemal rok po roku, bo w tym 9-letnim małżeństwie powołano do życia, Józef i Wiktoria powołali do życia 7 dzieci, łącznie z tym 7, które w chwili egzekucji miało już prawie 9 miesięcy, bo w zasadzie prawdopodobnie właśnie w chwili egzekucji rozpoczęła się już akcja porodowa. Te dzieci to Stasia 8 lat, Basia 7, Władzio 6, Franuś 4, Antoś 3 i Marysia 2. No i to 7 dzieciątko pod sercem Wiktorii. Tak też rozmawiając przed audycją z panem Leszkiem dostrzegliśmy i wskazaliśmy, wyakcentowaliśmy, potwierdziliśmy też sobie, że 4 z tych dzieci zostało poczętych już w czasie wojny, bo ta 4 tak po kolei w 40, 41, 42, no i właśnie w 43 to, które się jeszcze przed śmiercią nie urodziło. To też jest znamienne, o tym też jeszcze za chwilę wspomnimy. No i ten tragiczny wątek, bo faktem jest, że w Markowej przed wojną żyło około 120 osób pochodzenia żydowskiego i to życie w codzienności układało się bardzo harmonijnie, bardzo zgodnie. No i w 1942 roku, kiedy rozpoczęły się już te działania związane z tym ostatecznym rozstrzygnięciem tej kwestii żydowskiej w III Rzeszy, również zaczęły się aresztowania osób pochodzenia żydowskiego i zaczęła się wywózka, ale też zaczęły się egzekucje i niemała liczba mieszkańców Markowej zdecydowała się na to, żeby przechować te osoby. Dla niektórych byli to też najbliżsi sąsiedzi. W przypadku Wiktorii i Józefa oni pod dach skromnego domku przyjęli aż 8 osób, mając 9-osobową w tym momencie rodzinę. Podjęli to ryzyko, mimo że nawet najbliżsi krewni tak delikatnie przestrzegali w duchu oczywiście takiej szczerej troski przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, ale proszę popatrzeć, tu już właśnie wypływa niezwykłość tego małżeństwa, niezwykłość tej decyzji, bo mimo że wiedzieli, jaki jest poziom zagrożenia, to jednak nie wycofali się z tej pomocy i ukrywali te osoby aż do tej tragicznej nocy, w zasadzie wczesnego poranka, 24 marca 1944 roku, gdzie grupa tych niemieckich żandarmów z posterunku w Łańcucie podjechała pod dom i najpierw tam na górze, na strychu dokonano egzekucji, zamordowania tych 8 osób pochodzenia żydowskiego. Całą rodzinę Ulmu wywleczono przed dom. Na oczach dzieci zastrzelono Józefa i Wiktorię. I to jest ten taki ciekawy szczegół, który w źródłach się pojawia, że początkowo Niemcy nie byli przekonani co do konieczności zabicia dzieci. Nawet padło takie stwierdzenie, że może po prostu je zostawić, aby się mieszkańcy nimi zajęli, ale zaraz zostały wypowiedziane słowa takie dramatyczne, że to zostawienie to będzie tylko kłopot i zastrzelono te dzieci po kolei. Wymienia się oczywiście imiennie te osoby, które tam dokonywały tego mordu, tej egzekucji, więc tego poranka zabito całą rodzinę Ulmów. No i tak się zakończyło to ich życie, mimo że te kochane dzieciątka były jeszcze wtedy tak malutkie. To, co się podkreśla, no to właśnie to, że była to rodzina, która żyła w wielkiej zażyłości z Panem Bogiem, o czym świadczy również znaleziona wśród tych książek Biblia, co też było w tamtym okresie w takim środowisku wiejskim rzadkością, ale na dodatek Biblia, która rzeczywiście była używana, bo wyraźnie było widać jej zużycie, tak byśmy mogli powiedzieć, ale też niemałą ilość miejsc podkreśleń i też świadkowie z najbliższej rodziny Ulmów potwierdzają, że Józef dbał o to, żeby była modlitwa wspólna, że to Józef też dbał o to, żeby przekazywać wiarę, oprócz tego, że zarażał te kochane małe swoje dzieci właśnie tą miłością do pracy na roli, to też konsekwentnie przekazywał im podstawy wiary poprzez wspólną modlitwę, poprzez też czytanie Biblii, rozmowę o tych przeczytanych treściach i w taki naturalny sposób. To jest też niezwykłe w przypadku tej rodziny. Byli przekonani, że ta decyzja o chronieniu tych 8 osób jest też wyrazem ich autentycznej wiary, że tego właśnie też oczekuje Pan Bóg, żeby niezależnie od narodowości każdemu tą miłość jeszcze na dodatek z takim poziomem zagrożenia świadczyć. No tutaj wystarczy tylko przywołać ten 15 rozdział, 13 werset Ewangelii Janowej i słowa samego Jezusa. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I rodzina Ulmów w taki sposób właśnie, zarówno poprzez przechowywanie, jak i też tą śmierć męczeńską, zrealizowała tak bezpośrednio i tak konkretnie zrealizowała te ewangeliczne, te jezusowe słowa. No i teraz patrzymy na to i słyszymy, że w historii Kościoła po raz pierwszy dokonano wyniesienia na ołtarze rodziny, konkretnej rodziny, małżeństwo i ich biologiczne dzieci. Ale też dostrzegamy, że jest to część pewnego procesu, który uruchomił święty Jan Paweł II, bo kiedy dokonywała się w 2001 roku, jeśli nie mylę, beatyfikacja małżeństwa Marii i Luigiego Beltrame Quattrochi, to wówczas też powiedziano, że po raz pierwszy w historii Kościoła do chwały ołtarzy jest wyniesione małżeństwo, małżeństwo. I wyraźnie mówiono o tym, że to jest wydarzenie przełomowe, że to jest wydarzenie historyczne. Tym bardziej, że małżeństwo Marii Luigiego było wyniesione nie za założenie jakiegoś zgromadzenia zakonnego, nie za śmierć męczeńską, tylko właśnie przez tą beatyfikację pokazano, że małżonkowie, żyjąc obowiązkami stanu, mają nieomal optymalne warunki i możliwość właśnie do tego, żeby te rady ewangeliczne rozwijać do poziomu maksymalnego. I tego bardzo pragnął, tego bardzo chciał święty Jan Paweł II. Za chwilę kolejną beatyfikacją, której dokonał już papież Benedykt, była beatyfikacja Zeli i Ludwika Martę, rodziców świętej Tereski, którzy byli potem podniesieni już przez papieża Franciszka do godności świętych, czyli dokonała się kanonizacja. I mieliśmy właśnie te dwa małżeństwa i wiedzieliśmy, że trzecim małżeństwem będzie, jeśli się uda doprowadzić do końca cały proces beatyfikacyjny, właśnie małżeństwo Józefa i Wiktorii Ulmów, ale tu jeszcze do tego, że została wyniesiona para małżeńska, doszedł ten aspekt rodziny, że jeszcze wraz z nimi ich siedmioro dzieci. I to jest wyakcentowane, pokazane jako właśnie pierwsza w historii Kościoła beatyfikacja rodziny. No dobrze, i to tak właśnie wygląda. Niemniej, co w takim razie, jeszcze raz powtarzam, jest to takie spojrzenie subiektywne, ale co było dla mnie tym głównym źródłem takiego wewnętrznego poruszenia, że dostaliśmy od Pana Boga znak niezwykły, znak szczególny. Można by nawet powiedzieć, że słów brakuje, żeby opisać, ale zachęcam do tego, żebyśmy się zastanawiali. Bo w czasie tej beatyfikacji zostały wskazane nam trzy elementy tego znaku. Święte małżeństwo, i to też jest zachwycające, że w święte, w postaci takiej świętości polegającej na rzetelnym, w oparciu o podstawy wiary, wykonywaniem obowiązków stanu. Józef ciężko pracował jako rolnik, jako pasjonat tych dziedzin, które tutaj wspominaliśmy, ale też mając świadomość, że on musi pracować na utrzymanie rodziny, a więc mąż i ojciec. No a co do tego, jak ciężka była praca Wiktorii, to też nie trzeba się dużo rozwodzić. Myślę, że każda kobieta to rozumie. Jak już doszli do tego początku 1944 roku, no to wokół niej, w tym skromnym domku, kręciło się sześcioro małych dzieci. Cudowne jest to, że jest dużo zdjęć przedstawiających właśnie takie różne czynności i te zdjęcia są zachwycające, no ale to też potwierdza, ile pracy musiała od rana do wieczora wykonywać Wiktoria, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, ale jeśli chodzi o całość, o dbałość, jeśli chodzi o całość ich domu rodzinnego. Więc ich świętość małżeńska na tym właśnie polegała, na takim niezwykle pokornym, pięknym, służebnym, codziennym życiu realizacji tych obowiązków stanu. Ona jako żona i mama, on jako mąż i ojciec i w oparciu o liturgię, o nabożeństwa, o mszę niedzielną, o Biblię realizowali właśnie to, co do nich należało. Ale zaraz drugą częścią tego znaku jest właśnie owa wielodzietność. No proszę spojrzeć, te dzieci się rodziły od początku małżeństwa nieomal rok po roku i właśnie to, o czym już wspomniałem, czworo z tych dzieci poczęło się w czasie wojny. To czwarte, które było pod sercem Wiktorii również. Więc dla nich stan wojny, a więc tak najbardziej dramatyczny okres w historii małżeństwa, rodziny i całego społeczeństwa, nie był żadną przeszkodą do tego, żeby trwać w tej cudownej postawie otwartości na potomstwo. Nawet najbliżsi, krewni też podpowiadali, oprócz tego, że mówili o tym ryzyku, to też właśnie wskazywali, poddając wątpliwość właśnie odpowiedzialność. No właśnie, ale jest tak, jak też pan Leszek wspomniał w naszej rozmowie, że oni naprawdę mieli pełną świadomość, że to powoływanie dzieci, niezależnie od tego, jak długo będą żyły, jest powoływaniem dzieci do wieczności, że oni jako rodzice, jako małżonkowie stają się narzędziami w ręku Pana Boga, trwają w postawie po prostu otwartości na potomstwo, nie myśląc o tym, choć na pewno nie byli nieodpowiedzialni, na pewno byli bardzo odpowiedzialni, ale nie poddając się, nie przygniatając się właśnie tym, że tak niesprzyjające są te okoliczności, rozumiejąc, że one, niezależnie od tego, jak długo będą żyły, będą potem już żyły w kierunku nieskończoności, jak to określamy, bo taki jest cel też rodzicielstwa. Ale jest jeszcze ten trzeci element tego znaku, to jest właśnie ta świętość życia poczętego. I jeszcze raz zachęcam do tego, żebyśmy się nad tym pochylali, żebyśmy się tym zastanawiali, bo to jest wyjątkowość, bo mówimy pierwsza w historii beatyfikacja całej rodziny. No ale właśnie w tej beatyfikacji są trzy takie elementy, które by można było powiedzieć, wystarczyłyby na kilka beatyfikacji, żeby to wyeksponować i pokazać, a to się zebrało właśnie w tej beatyfikacji razem. Nie chciałbym też unikać wskazywania, żeby to też było przedmiotem wyrażania naszej wdzięczności, że to akurat polska rodzina, polskie małżeństwo i że to się dokonało, ta beatyfikacja właśnie w Polsce, więc zostaliśmy też w jakiś sposób uprzywilejowani, obdarowani przez Pana Boga. No ale właśnie jeszcze ten aspekt ostatni, że ta beatyfikacja z tymi elementami, które tutaj wyszczególniłem, dokonała się w tym czasie, dokładnie w tym czasie, tak jak mówiliśmy w czasie programu w telewizji Trwam, przyszło nam się teraz żyć w momencie no, pewnego rodzaju zakrętu cywilizacyjnego, co do tego nie mamy wątpliwości, tym bardziej my, którzy mamy tutaj taką perspektywę, kiedy jeszcze pamiętamy, jak w czasach naszej młodości traktowano małżeństwo, że kiedy osiągało się ten wiek 19, 20, 21 lat, to w jakiś taki naturalny sposób odczuwaliśmy pewność, że to jest ten moment, kiedy po prostu trzeba myśleć o małżeństwie. I to było powszechne spojrzenie i mimo takich uwarunkowań właśnie też można by powiedzieć materialnie niesprzyjających, każdy wiedział, że po to się żyje na tym świecie i po to się zdobywa wykształcenie i zawód, żeby po prostu za chwilę już w odpowiednim momencie po skończeniu tego minimalnego, wymaganego wtedy wieku zawiązywać małżeństwo. I można by powiedzieć, że niewiele lat upłynęło, a dzisiaj mamy sytuację drastycznego spadku ilości zawieranych małżeństw. No, mamy to dwudziestolecie od roku 2002 do roku 2022 i dostrzegamy w zestawieniach liczbowych, że w 2008, w tym dwudziestoleciu było rekordowo dużo, w sensie, że najwięcej właśnie w tym okresie, bo aż 257 tysięcy zawartych małżeństw, kiedy już w 2021 było ich 103 tysiące. No i jeśli na przykład mamy ten 2022, gdzie widzimy, że było tych małżeństw 155 tysięcy, to też od razu trzeba dopowiedzieć, że z tego połowa to są małżeństwa sakramentalne, bo 51%, a pozostałe 49% to są małżeństwa cywilnoprawne, więc nie dość, że następuje znaczący spadek ilości zawieranych małżeństw, to jeszcze znaczący spadek ilości zawieranych małżeństw sakramentalnych, tak też trzeba to wyrazić. Oczywiście nie na rzecz tego, że spora liczba młodych ludzi decyduje się na kapłaństwo albo na życie konsekrowane, no bo wiadomo, że tak nie jest, bo tam też jest znaczący kryzys powołań, tylko dlatego, że upowszechnia się alternatywa życia we dwoje, ale bez ślubu. I tutaj dostajemy wzór świętego małżeństwa, dostajemy przykład właśnie osób, które zawarły to małżeństwo, mimo że tylko 9 lat ono trwało i powołało to małżeństwo do życia siedmioro dzieci. No i właśnie, i ten element otwartości na potomstwo i znowu te dzisiejsze czasy. No nie musimy się bać tego, że przypominamy sobie te liczby, że w 2020 roku już mieliśmy, i wtedy powiedziano wyraźnie, tą najmniejszą liczbę urodzin od zakończenia II wojny światowej, i to było 354 tysiące dzieci, które się w Polsce urodziły. W 2022 mieliśmy 305 tysięcy i znowu powiedziano, że to jest ta najmniejsza, bo rzeczywiście no, o 50 tysięcy mniej i od zakończenia II wojny światowej znowu ta najmniejsza liczba. Dane za 2023 rok wskazują, że to może być, bo jeszcze nie są one do końca oszacowane, około 270 tysięcy, więc nie bójmy się tego określenia, że jesteśmy w tej chwili w fazie katastrofy demograficznej, którego częścią są nie tylko te konkretne dane, ale też fakt przyspieszenia tego spadku, takiego znaczącego przyspieszenia. To jest raptem kilka lat, kiedy to wszystko naprawdę przyspieszyło. przyspieszyło lawinowo i przestały się w naszej ojczyźnie dzieci rodzić. A tutaj mamy za przykład podane małżeństwo, które w okresie 9 lat swojego małżeństwa powołało do życia 7 dzieci, z tego 4 w czasie wojny. Więc też chyba jest to bardzo dla nas wymowne. No i ten trzeci element tego znaku, tego wzoru, ta świętość życia poczętego. No nie wiem, no chyba nie trzeba by już szerzej mówić, jak to dzisiaj jest ważne w tych czasach, dokładnie w tych uwarunkowaniach, w których nam się teraz przyszło żyć, kiedy jest taka kumulacja ataków na świętość życia i oby to się nie rozwijało tak, jak słyszymy, że są zapowiedzi, jakby się mogło rozwijać, jeśli chodzi o uderzenie właśnie w to dziecko poczęte, a nienarodzone. No i w takim razie łącząc to z tą płaszczyzną duszpasterstwa małżeństw i rodzin, ja bym chciał, żebyśmy przede wszystkim spróbowali to połączyć i nie bali się tego łączyć i tak to nazywam, żebyśmy może odczuli to jako taki czynnik, poprzez który Pan Bóg chce nami wstrząsnąć, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Chce nas obudzić, bo uwarunkowania zewnętrzne, kontekst naszego obecnego życia i tej beatyfikacji jest taki, jaki jest, jak wspomnieliśmy. Ale tu się dokonało właśnie coś takiego no, szczególnego. No, jest to jakiś znak, jakiś sygnał, jakieś przynaglenie, jakieś zobowiązanie, jakaś taka też wyraźna deklaracja wsparcia ze strony Pana Boga, żebyśmy się przyjrzeli temu znakowi i żebyśmy się próbowali maksymalnie w tej chwili zaangażować właśnie w te trzy płaszczyzny. Świętość małżeństwa, otwartość na potomstwo i świętość tego życia poczętego. I no, najpierw chciałbym przypomnieć, że my naprawdę dostaliśmy wszystko, czego potrzebujemy. Wszystko. Dostaliśmy wyraźną naukę, prawdę o małżeństwie i rodzinie, nie zawartą w Biblii. Cokolwiek będzie się działo, jeśli chodzi właśnie o te nurty, o ideologię i czynniki niekorzystne dla małżeństwa i rodziny, to nie można stracić z oczu faktu, że to Pan Bóg, przepraszam, no takiego słowa chcę użyć, wymyślił właśnie taki sposób, taki pomysł, że to jest ten projekt Pana Boga dla ludzkości, trwałe, heteroseksualne, monogamiczne małżeństwo, otwarte na potomstwo. To jest prawda Boża, a więc prawda jest po naszej stronie. Ja też o tym mówiłem właśnie w tym naszym programie telewizyjnym. Pan Bóg jest po naszej stronie, a my musimy jakby tylko i wyłącznie spojrzeć w tym kierunku, dostrzec te bardzo konkretne prawdy zawarte, dotyczące już konkretnie małżeństwa i rodziny, zawarte w Słowie Bożym. No i co robić? No głosić je, po prostu je głosić, pokazując, jaki jest zamysł Pana Boga wobec małżeństwa, wobec rodziny, wobec ludzkości. Ja mówię po prostu głosić, choć za chwilę też wyszczególnię takie przykłady, jak konkretnie to robić. Co jeszcze dostaliśmy? Dostaliśmy dar sakramentu małżeństwa, bo to też jest znamienne, że od początku istnienia ludzkości właśnie ten projekt Pana Boga jest wskazany i ludzkość zgodnie z nim starała się żyć, co my możemy akurat przeczytać w tej przestrzeni historii przybliżonej nam przez natchnione Słowo Boże. Ale w momencie, kiedy na arenie historii zbawienia pojawił się już Jezus, a więc wcielony Logos, wcielony Syn Boży, to ten związek mężczyzny i kobiety został do takiej rangi podniesiony, do rangi sakramentu, obok sześciu pozostałych sakramentów, co też potwierdza właśnie to, czego zmaterializowaniem była beatyfikacja dokonana przez świętego Jana Pawła II, pierwszej tej pary małżeńskiej Marii Luigiego Beltrame Quattrochi, że życie w sakramencie małżeństwa, życie obowiązkami stanu jest dla małżonków drogą do świętości. To jest właśnie przywilej sakramentu. A więc dostaliśmy ten sakrament małżeństwa, dostaliśmy dar nauki Kościoła, no niewyczerpalny dar, ale w tym darze nauki Kościoła bardzo konkretne treści dotyczące małżeństwa, dotyczące rodziny i to już od papieża Piusa XI, który napisał w zasadzie pierwszą encyklikę taką bardzo tematyczną, na temat małżeństwa i rodziny, na temat świętości małżeństwa Casti Canubi. Encyklika z pierwszej połowy XX wieku, gdzie też już się rozprzestrzeniały właśnie takie nurty niesprzyjające świętości małżeństwa i rodziny, ale potem była encyklika Humanae Vitae świętego Pawła VI, potem już cała nauka świętego Jana Pawła II. I tutaj znowu właśnie wyróżnię. Dostaliśmy dar świętego Jana Pawła II, bo jeśli ja mówię, że dostaliśmy wszystko, czego potrzebujemy, to właśnie te składniki wyszczególniam. No a to jest również dar nie do przecenienia, bo przecież wyraźnie mówiono o tym, że to właśnie on dokonał przewrotu kopernikańskiego w Kościele. Przewrotem kopernikańskim jest przede wszystkim właśnie owa teologia ciała, ale już na samym początku pontyfikatu dostrzegliśmy, co dla niego w tym pontyfikacie jest najważniejsze, bo ten cykl, pięcioletni cykl środowych kateches z tą małą przerwą wynikającą z zamachu, który przedstawiał ten cykl, te katechezy, Boży zamysł, zostało to potem zredagowane w formie tego opracowania mężczyznom i niewiastom stworzył ich, to w zasadzie jest no, cała kompletna wiedza na temat tego, jaki jest ten Boży zamysł, jeszcze na dodatek w odniesieniu do tych dzisiejszych czasów, ale owszem, adhortacja familiaris consortio, ale też chciałbym zwrócić uwagę na, jakby to nazwać, ogromną ilość treści wypowiedzianych i zapisanych przez świętego Jana Pawła II, które można nazwać tym fundamentem duchowości małżeńskiej. Bo oczywiście my wiemy, akurat tutaj z panem Leszkiem jesteśmy też związani ze wspólnotą Domową Kościoła, że ta idea, ta prawda o posiadaniu tej drogi do zbawienia sformułowana jako duchowość małżeńska została w zasadzie wypracowana też w pierwszej połowie XX wieku i tu się wskazuje księdza Enrica Farella, założyciela ekip Notre Dame. Bardzo ważny kierunek ksiądz Enrica Farel pokazał, ale już takie pełne rozwinięcie tego wszystkiego, no to jest dzieło, można powiedzieć, dzieło życia właśnie świętego Jana Pawła II. A więc dostaliśmy wszystko i jeszcze taka pieczęć właśnie w postaci tej beatyfikacji z 10 września 2023 roku, tak byśmy mogli powiedzieć, wbrew tym czasom, wbrew tej kumulacji tych niesprzyjających czynników niszczących piękno czystości przedmałżeńskiej, piękno małżeństwa, piękno rodzicielstwa, niszczących świętość życia przed narodzeniem, wbrew temu wszystkiemu dostaliśmy właśnie ten znak. No i teraz właśnie tylko to pytanie, co robić, jak wychodzić temu naprzeciw, temu, co chciałoby dokonać już jakiego pełnego zniszczenia, ale jak też wykorzystywać ten zasób darów, które tutaj wymieniam. I tu się kłania cały szereg różnych takich działań, które można nazwać właśnie tym duszpasterstwem małżeństw i rodzin, ale też o tym rozmawialiśmy z panem Leszkiem. Naprawdę nie chodzi o teorię, tylko chodzi o to, żebyśmy się, przepraszam, brali do pracy. Ja w tej chwili od 5 lat wraz z moją żoną Jolą zamieszkuję w małej, nawet ksiądz proboszcz Mariusz, którego serdecznie pozdrawiam, mówi, że to jest chyba jedna z najmniejszych parafii w naszej diecezji. Parafia mająca niecałe 1100 osób, jeszcze dodatek na tą społeczność składają się 3 wioski i oprócz kościoła parafialnego jeszcze ksiądz Mariusz ma 2 tak zwane kościoły filialne, czyli te tak zwane dojazdówki, czyli te 1100 jeszcze w takim rozproszeniu. Ale my tak od początku czuliśmy, owszem, fundamentem całego życia parafii jest Eucharystia, dlatego od roku rozwijamy, i o tym już tutaj wspominaliśmy, takie działania, które nazywamy apostolatem eucharystycznym i jako bardzo znaczące wsparcie do tych działań no, wymarzyliśmy sobie i udało nam się to marzenie zrealizować relikwie błogosławionego Carlo Acutisa, wiedząc, że owszem, no, to jest genialny informatyk, patron młodzieży, ale nade wszystko chłopak, który onieśmiela, który zawstydza poziomem miłości do Eucharystii. Od 12 roku życia już codziennie uczestniczył w Eucharystii. Częścią tej miłości do Eucharystii błogosławionego Carlo było przygotowanie, skatalogowanie wszystkich cudów eucharystycznych i stworzenie strony internetowej poświęconej cudom, ale też przygotowanie wystawy poświęconej cudom eucharystycznym. Na szczęście jest takie środowisko w Polsce, które propaguje niezwykłość tego życia błogosławionego Carlo. I na stronie internetowej tego środowiska można też znaleźć materiały do tej wystawy już w języku polskim. I mamy te relikwie oficjalnie od 10 grudnia ubiegłego roku, ale to jest część właśnie tych działań, które nazywamy apostolatem eucharystycznym. Przede wszystkim jest to szereg działań zmierzających do tego, aby rozbudzić eucharystycznie, czy dokonać tego nawrócenia eucharystycznego parafii, rozumiejąc, że cokolwiek będziemy innego chcieli robić, to jest absolutny punkt wyjścia, żeby starać się zachęcić do tego, żeby jak największa liczba tych osób, które odeszły od regularnego praktykowania, powróciły. I też nie mamy wątpliwości, że to jest część w naszym przypadku też owoców tych naszych intensywniejszych działań, bo jesienią, wczesną jesienią zapragnęliśmy tego, aby w naszej parafii pojawiły się relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Wydawało nam się to nieosiągalne, ale w niedzielę świętej rodziny, 31 grudnia ubiegłego roku, zostały wprowadzone te relikwie do naszej małej parafii, jak to ciągle akcentuję, w okolicznościach takich, gdzie też przecieramy oczy, że nam się to udało, że nam się to udało też tak szybko i że to wcale nie jest takie trudne. I tutaj też mocno to akcentuję, drodzy Państwo, kochani nasi słuchacze, podejmijcie te działania. Proszę ze spokojem pisać pismo z prośbą o udostępnienie relikwii rodziny Ulmów do kurii diecezjalnej w Przemyślu. To pismo oczywiście powinno być napisane przez proboszcza i opieczętowane. I niekoniecznie z pieczątką biskupa, bo wysyłając do miejscowości, tak jak w przypadku Karla, poza Polską, to postaraliśmy się, że na tym piśmie było zdanie akceptacji księdza biskupa i pieczątka księdza biskupa, ale tutaj w przypadku rodziny Ulmów niekoniecznie. I kiedy już otrzymaliśmy informację, że te relikwie są do odbioru, to tylko siostra zakonna, która tam posługuje w kurii, zapytała, czy chcemy też relikwiarz, bo też udostępniają taki dedykowany relikwiarz dla rodziny Ulmów, dla tych relikwii. Zdecydowaliśmy się, słysząc, że to nie są jakieś wysokie koszty, tylko była kwestia tego, żeby te relikwie odebrać, ponieważ taka jest procedura, że trzeba je osobiście w kurii odebrać, nie czekając na wysyłkę kurierską. Ale to nie był żaden problem, zważywszy na radość, jaka nam towarzyszyła. I też taka okoliczność, to się dokonało właśnie 31 grudnia, czyli w niedzielę świętej rodziny, kiedy te relikwie zdobyliśmy. No i w kolejności następnej, co też było naszym marzeniem, 7 stycznia tego roku do naszej parafii wprowadziliśmy relikwie błogosławionej Marianny Biernackiej. Akcentuję to mocno, bo to też jest taki szczególny znak od Pana Boga, bo to jest ta kobieta, która jako teściowa oddała życie za swoją synową, będącą w 8 miesiącu stanu błogosławionego, a więc przez ten akt oddania życia Marianna uratowała dwie istoty ludzkie, Annę, swoją synową, i to dzieciątko pod sercem Anny. Proszę popatrzeć na związek właśnie tych postaci, bo rodzina Ulmów to też rodzina wiejska, to też kontekst właśnie taki bardzo rodzinny, małżeństwo święte, otwartość na potomstwo, świętość życia, no i właśnie Marianna, która też tak spontanicznie rozumiejąc wartość świętości życia pod sercem swojej synowej, oddaje za nią swoje życie. I teraz popatrzcie Państwo, jeśli mówimy o tym, co robić, to my od tego wystartowaliśmy, tak? My mamy te relikwie i teraz wokół tych relikwii chcemy tworzyć konkretne działania, bo to nie chodzi o kolekcjonowanie, bo usłyszałem takie słowa nawet w formie zarzutu, to tam zaczynacie sobie w tej waszej parafii kolekcjonować relikwie. No naprawdę nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi. I już w niedzielę 21 stycznia będzie pierwsza w cyklu msza, a w cyklu, który jest cyklem miesięcznym, w każdą trzecią niedzielę miesiąca będziemy realizować mszę w intencji małżeństw i rodzin, mszę z modlitwami w intencji małżeństw i rodzin. Jest to jedna z układu mszy niedzielnych w parafii, ale właśnie z tym akcentem, ale właśnie przy relikwiach te modlitwy w intencji małżeństw i rodzin, rodziny Ulmów i błogosławionej Marianny. To już jest taki pierwszy krok. Mamy jeszcze wiele innych planów, co byśmy chcieli dalej robić wokół tych relikwii w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin w tej naszej małej społeczności parafialnej. Ale ja mam tutaj akurat na kartce też informacje o tym, jakie inne jeszcze działania mogą być podejmowane w parafiach. Konkretne działania, które no, my wiemy, że takie rzeczy są robione i mogą być robione, ale z drugiej strony ze smutkiem musimy powiedzieć, że jest to ciągle rzadkość. Tylko akcent na co jest położony? Na to, żebyśmy w naszych parafialnych wspólnotach zrozumieli, że to jest główna część wszystkich naszych trosk i zaangażowań duszpasterskich. Świętość małżeństwa, otwartość na potomstwo, świętość nienarodzonego, poczętego dzieciątka. I że w tej chwili rzeczywiście wszystkie ręce na pokład, żeby maksymalnie się w to angażować. Stawiając to, tak jak w naszym przypadku, w przypadku naszej parafii, na gruncie też przypominania wartości Eucharystii jako w ogóle absolutnego fundamentu, bo to wyraził bardzo konkretnie nawet w tym tytule swojej ostatniej encykliki Święty Jan Paweł II, Ekklesia de Eucharystia, czyli Kościół żyje dzięki Eucharystii, więc parafia też żyje dzięki Eucharystii. A te wszystkie pozostałe działania to mają być owoce właśnie tego naszego umiłowania Eucharystii. Ale konkretne działania. I od chociażby, jeśli wspominam błogosławioną Mariannę Biernacką, no Bogu dziękuję za to, że w grudniu ubiegłego roku, a więc w Adwencie, miałem przyjemność tam w Lipsku, w tej miejscowości związany z Marianną na Podlasiu w obecnej diecezji Ełk w powiecie Augustów, prowadzić parafialne rekolekcje o tematyce małżeńskiej. Rekolekcje, które były od niedzieli do wtorku włącznie, dzięki otwartości księdza Waldemara, proboszcza tej parafii, ale też kustosza tego sanktuarium, bo to jest sanktuarium Matki Bożej Bazylianki, w której również są obecne relikwie Marianny, jako że ona stamtąd pochodzi. I ksiądz Waldemar też tak to czuje, że taki dar parafia otrzymała w postaci właśnie Marianny, żeby jak najwięcej działań robić w kierunku wzmacniania świętości małżeństw i rodzin. No i zaprosił mnie, abym ja te rekolekcje poprowadził z tym właśnie akcentem, że to były parafialne rekolekcje adwentowe o tematyce małżeństwa i rodziny. W tym moim zaangażowaniu w duszpasterstwo małżeństw i rodzin to jest forma nierzadka, kiedy w parafii mam okazję głosić, czy to w Wielkim Poście, czy w Adwencie, czy poza Adwentem Wielkim Postem, właśnie takie nauki, rekolekcje parafialne o tematyce małżeństwa i rodziny. Bardzo powszechną formą też mojej obecności w parafiach jest głoszenie nauk na mszach niedzielnych o tematyce małżeństwa i rodziny. I też to jest rzecz, w którą się bardzo chętnie angażuję, bo nawet jeśli to jest 15, góra 20 minut na takiej mszy, takiej nauki, to można dużo z tego Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny przekazać. Oprócz tego najprzeróżniejsze działania i tutaj myślę, że jeszcze nasi radiosłuchacze się będą chcieli podzielić, jakie inne są podejmowane działania w parafiach właśnie idące w tym kierunku, tak byśmy powiedzieli, tak? Wzmacniania małżeństw, propagowania piękna świętości małżeństw, propagowania w ogóle tego zamysłu, że tak trzeba żyć, nie jakieś tam bycie w wolnych związkach, tylko małżeństwo, ale właśnie również owo te wszystkie działania związane z otwartością na potomstwo, gdzie jeśli my słyszymy o tym, że jest w tej chwili liczbowo potwierdzona ta katastrofa demograficzna, to też nie musimy się bać mówić, że te dzieci nie rodzą się w małżeństwach katolickich, w rodzinach katolickich, że to jest też bardzo poważny problem, który powinien być nawet dla nas punktem wyjścia do jakiejś ekspiacji. A więc też ma to nas motywować, żebyśmy się maksymalnie w tej chwili w te działania w tym kierunku angażowali. A więc nade wszystko w tym, co tutaj przedstawiam, chcę jakby, nie wiem jakby to nazwać, no zachęcić do takiego przebudzenia, do takiego otwarcia oczu, do przyjrzenia się temu wydarzeniu z 10 września 2023 roku, do zapragnienia, wpatrzenia się w ten przykład rodziny Ulmów i podjęcia działań, które wypływają z tego znaku, które tutaj wymieniłem.
Działań, które mają pomóc małżonkom i rodzinom w drodze do nieba, w dowartościowaniu ich związku małżeńskiego, sakramentalnego związku, w otwartości na życie i że to życie jest święte.
Tak.
I że to życie jest zapoczątkowane przez rodziców, nie ma końca.
I nie ma końca, tak.
Jest wiecznością. Dziękuję bardzo. Pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz jest naszym gościem. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami, do studia, telefony 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
W czasie wojny, głodu, znoju, w czasie bólu, strachu, moru, gdy nadzieję zło odbiera, z godności ludzkość odziera, Bóg posyła wierne sługi, by ocalić świat od zguby, by wlać miłość w serca twarde, by krew baranka nie poszła na marne.
Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze miłości i miłosierdzia, słowo przyjęłaś, w czym wprowadziłaś, samarytańskim gestem bliźniego objęłaś. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze pokory, uczciwości i czystości, złożyłaś całą ufność Chrystusie, naucz jak kochać, oddać w służbie swoje życie.
Jezus został zaprzedany przez Judasza niegodnego, przez człowieka mu bliskiego, apostoła wybranego.
Józef z żoną dobrze żyli, śmierci strasznej doświadczyli, ofiarę z życia za braci złożyli, męczeństwem niebo wysłużyli. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze miłości i miłosierdzia, słowo przyjęłaś, w czym wprowadziłaś,
samarytańskim gestem bliźniego objęłaś. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze pokory, uczciwości i czystości. Złożyłaś całą ufność Chrystusie, naucz jak kochać, oddać w służbie swoje życie.
Świat dziś Boga nie chce wcale, świat i ludzkość grzeszy dalej. Boże, niech krew dzieci ojca matki będzie źródłem Twojej łaski.
Odnów dziś wartość służenia, bez interesu czy zadośćuczynienia. Niech na świecie pokój nastanie, o to prosimy Cię, dobry Panie. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze miłości i miłosierdzia. Słowo przyjęłaś, w czym wprowadziłaś, samarytańskim gestem bliźniego objęłaś. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze pokory, uczciwości i czystości. Złożyłaś całą ufność Chrystusie, naucz jak kochać, oddać w służbie swoje życie.
Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze miłości i miłosierdzia. Słowo przyjęłaś, w czyn wprowadziłaś, samarytańskim gestem bliźniego objęłaś. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze pokory, uczciwości i czystości. Złożyłaś całą ufność Chrystusie, naucz jak kochać, oddać w służbie swoje życie.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:27. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: błogosławiona rodzina Ulmów, inspiracją do działań w duszpasterstwie małżeństw i rodzin. Nasz gość, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Marek z południa.
Witamy, panie Marku.
Proszę państwa, ja doszedłem do takiego wniosku, może fałszywego, że bardzo dużo dobrego mogłoby przynieść nam zrozumienie, jak należy miłować, jak siebie samego, swego bliźniego. O tym mówi dość ciekawie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która, jak się zorientowałem, jest nielogicznie rozumiana przez tych, którzy ją czytają. Ja słyszałem, że tylko jeden promil ludzi rozumie, co czyta. Może to o to chodzi, a może nie. Prosiłbym zatem pana profesora, który, jak widzę, logicznie umie myśleć i odczytywać teksty, żeby omówił nam możliwie dokładnie, na czym polega informacja zawarta w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, Łukasza 17. I dlaczego tam się mówi nie o tym, kto jest bliźnim, a o tym, kto się okazał tym bliźnim, że kapłan się nie okazał. Nie mówi się o tym, że poturbowana osoba powinna miłować jak siebie samego właśnie Samarytanina. Wszyscy tłumaczą, że jak to wspaniale, że Samarytanin miłuje jak siebie samego tego, który właściwie nie okazał się jeszcze tym bliźnim. Myślę, że mógłbym więcej o tym mówić, ale chyba wystarczy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marku.
Szczęść Boże. Dziękujemy, panie Marku, za taki głos takiego też niepokoju wewnętrznego, ale nie jesteśmy w stanie teraz tego, tak jak pan poprosił, wyczerpująco przybliżyć. Jest bardzo dużo bardzo dobrych komentarzy i pewnie pan to robi. Zachęcam do tego, żeby właśnie jeszcze bardziej się wgłębiać w komentarze. Ja też zawsze dostrzegałem tam mnóstwo przesłania od chociażby właśnie z tej płaszczyzny relacji ojciec, syn, bo sam jestem ojcem i dostrzegam, ile ja mogę z tego wydobyć, ale to też tak jest, jak pan delikatnie wspomniał, to nie musi być od razu wszystko wydobyte. Nam czytającym Słowo Boże też towarzyszy Duch Święty. Jeśli przed rozpoczęciem czytania pomodlimy się do Ducha Świętego i poprosimy o światło, to Pan Bóg da wskazanie z danego czytanego fragmentu dokładnie takie, jakiego my w tym momencie potrzebujemy. I proszę tak robić. Natomiast też myślę, że nie ma potrzeby wskazywania, że ktoś tu popełnia błąd, czy jest może niekompetentny w przekazywaniu, bo ono jest tak bogate, Słowo Boże, taki szeroki zakres ma treści tego przesłania, że każdy coś tam dla siebie odszuka i jeśli kapłan mówi na ten temat homilię, no to jest jakaś część tej treści, ale jeśli robimy to potem indywidualnie, to też możemy bardzo dużo z tego tekstu wydobyć i to jest niezwykła wartość tekstów natchnionych.
Natomiast w tym momencie studium tego fragmentu nie będziemy
nie
podejmować, bo po prostu temat jest inny. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec Paweł Bazanka, redemptorysta z Warszawy. Bardzo dziękuję panu profesorowi, panu Leszkowi. Rzeczywiście bardzo ważna audycja mówiąca, rzucająca światło, jak rodzina Ulmów może wzmocnić kryzys rodziny. Jak ktoś powiedział, zaćmienie słońca mamy, jeśli chodzi o koncepcję rodziny. Panie profesorze, ja, jeśli można, króciutko trzy rzeczy bym chciał powiedzieć. Jedna drobna, dwie dosyć, może troszkę więcej niż drobne, odnośnie rodziny Ulmów. Tak tylko dopowiedzieć.
Tak, tak.
Po pierwsze, Józef rozpoczął naukę w szkole rolniczej, o ile wiem, w 29 roku w Pilźnie i on ją skończył z dobrym wynikiem, a więc miał więcej niż tylko cztery klasy. I teraz po drugie, pan profesor no tylko jednym zdaniem powiedział o zasadzie tak tak zdawkowo o wymordowaniu Żydów. Ja myślę, że, bo sam prowadzę wykłady na temat tego tematu, że warto by to jakoś mocniej to wskazać, przynajmniej powiedzieć, że tych Żydów zginęło, też Polaków, bo zginęło 9 Polaków, rodzina Ulmów, i 8 Polaków Żydów. I oni też mieli swoje historie, swoje plany. Cała ta rodzina Saula Goldmana, 4 synów, 2 kuzynki, no i 2-letnie dzieciątko. To tak akcentuję, oczywiście to nie jest teraz program na temat judaizmu, jakkolwiek jutro mamy 27 dzień judaizmu w Polsce, w kościele całym. To, bo często tak w tych wykładach, różnych prelekcjach, to tak jakby tylko zginęli tam ta rodzina Ulmów. O, tylko tak bym ośmielił się tu zaakcentować. I druga sprawa, panie profesorze, pan powiedział, że przyjechali Niemcy i dokonali egzekucji. Oczywiście to jest prawda częściowa, bo przyjechało 5 żandarmów i 5 policjantów polskich. A jak oni przyjechali? Przecież nie tak przyjechali gdzieś tak przy okazji, tylko był donos. Przez kogo? Przez Polaka, polskiego policjanta z łańcucha Włodzimierza Lesia, którego notabene podziemie Polski zlikwidowało we wrześniu. On wiedział przecież, czym się to skończy. I to widać to ogromne, że tak powiem, draństwo tego człowieka i to też trzeba mówić, bo na przykład w tym liście episkopatu, który był przygotowywał nas na beatyfikację, no to ani tam zdania nie było, tylko że przyjechali Niemcy i zabili. No, mówmy prawdę, prawda, bo dlatego tym bardziej widać i na tym tle świętość rodziny Ulmów i nie tylko Ulmów, bo innych też Markowiaków, bo przechowano 21 Żydów w czasie okupacji w Markowej, a więc nie tylko rodziny Ulmów. Widać świętość tych ludzi, a widać też podłość tych niektórych Polaków i to dla całości trzeba mówić, bo wtedy no mówmy prawdę. A to tylko tak chciałbym. Rozumiem, że to nie jest audycja teraz na ten temat wprost, ale pan profesor będzie pewnie prowadził, tylko tak ośmielił się te dwie sprawy dodać. Kłaniam się.
Dziękujemy.
I dużo siły w tym pięknym, tej pięknej pracy. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękuję, ojcze Pawle.
Ja również bardzo dziękuję, ojcze, bo to rzeczywiście było bardzo ważne uzupełnienie, choć nie konkretnie szczegółom związanym z historią rodziny Ulmów nasza audycja jest poświęcona. To, co ojciec mówił, ja w zasadzie wszystko mam w notatkach, ale też nie chciałem tego rozszerzać. Ale dziękujemy, bo to więcej światła rzuca na to, co się tam wtedy dokonało. Dzięki również za życzenia i polecam się też modlitwie w tej mojej posłudze na rzecz małżeństwa i rodziny. Dzięki.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, jestem Jadwiga z Podlasia.
Witamy panią. Szczęść Boże.
I tej, przysłuchuję się tej audycji, bo znam profesora, bo wypisałam książki już, chyba ze trzy dla swojej rodziny, dla swoich wnuczków. Bardzo mam kłopot, że jedna wnuczka się boi do ślubu i czekam na ten ślub. Ich czekam, że, czy się doczekam. Bardzo martwię się i syna, syn też ma kobietę. I dziecko mają i też boi się do ślubu, ale jeszcze do tego, że chcieli dzieci, bo była młodsza, piękna, troje ochrzczonych ma dzieci, jedno, drugie musi i też dwoje. I ja bardzo babcia przeżywam, żeby jak ich pożenić. I książki udzieliłam, te wypisałam, żeby czytali. Mam litanię z tej książki u siebie w domu. Zresztą te książki już oddałam i czekam, a sama już mam 80. rok. I rodzice jeszcze też żyją, starzy już, mówię, czekamy. Wszyscy na ślub. I nie wiem, czy my w jakieś, na jakieś rekolekcje czy gdzie wyprawi, że oni się nie bali tego ślubu. Że to jest wspaniałe mieć, mam wnuczki. Jedna niedawno było w Oszere, mają już chłopczyka i dziewczynkę. I ja się bardzo cieszę, ona się cieszy, że babcia jest, żyje jeszcze dobrze. Byłam na tym weselu tak pięknie. I dwa wnuczki, prawnuczki już. Nie, bo to wnuczka od syna dwoje dzieci było. I bardzo się i tak słucham i bardzo cieszę się, że się radio mam i wysłuchuję te wszystkie modlitwy i to wszystko. I to dalej, już słabo jestem, słabo rozmawiam, słabo wszystko, ale odważyłam się jeszcze drugi raz dzwonię. Nauczyłam się dzwonić. I powiedzieć takie
kłopoty. No cieszymy się, bardzo pani
Jadwigo. Dziękujemy, pani Jadwigo. Bardzo dziękuję za ten miły głos i domyślam się, że to z Lipska, no bo tam miałem przyjemność dwa razy już głosić różne nauki. Więc ja tylko podpowiem, bo rozumiem doskonale to zatroskanie babcinego serca. To jest cudowne i gratuluję pani tej troski i tej wrażliwości. Ale jak najwięcej modlitwy w ich intencji, Ale właśnie, no bo skoro macie tam taki przywilej jak błogosławiona Marianna, to jak najwięcej modlitwy za jej wstawiennictwem. Prosić błogosławioną Mariannę, żeby ona wsparła w tych problemach, które nam pani tutaj przybliżała. A jeszcze ciekawostką jest to, że macie tam przecież również sanktuarium właśnie Matki Bożej Bazylianki i ten obraz, który jest w kościele przedstawiający Mariannę w tej pozycji klęczącej, gdzie Marianna klęczy i różaniec odmawia, prawdopodobnie właśnie przed tym obrazem bazylianki, więc też jest taką bardzo konkretną podpowiedzią, jak mamy, jak babcie mają postępować po prostu z ufnością, modlić się za wstawiennictwem Marianny, za wstawiennictwem Matki Bożej Bazylianki i tyle możemy zrobić, niewiele więcej. Dziękujemy bardzo, Pani Jadwigo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Beata. Dzwonię z Mrąga, z parafii pod wezwaniem Trójcy Przynajświętszej. Jestem w małżeństwie sakramentalnym od 25 lat. Mam czworo dzieci. I chciałabym opowiedzieć tutaj w aspekcie właśnie tych organizowania i propagowania wszelkich spotkań małżeńskich, tych wszystkich inicjatyw na szczeblu parafialnym, które mogłyby być kierowane właśnie dla małżeństw, dla rodziny. I tutaj właśnie nasza parafia jest w trakcie przechodzenia i jubileuszu 25-lecia parafii i z inicjatywy naszego księdza proboszcza obchody trwają cały rok liturgiczny. I właśnie nałożyła się taka możliwość, tak, i u nas jakby zrodziła się tak na przestrzeni też własnych doświadczeń małżeńskich, które również no, nie oszczędzały nas osobiście i tak, że doświadczyliśmy różnych zawirowań. I dzięki temu po prostu zaczęliśmy szukać odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, że w małżeństwach się nie układa, dlaczego się nie możemy odnaleźć, nie możemy znaleźć wspólnego języka, co jest tego przyczyną. I też właśnie zaczęliśmy szukać, uczestniczyć w różnego właśnie tego typu wydarzeniach, jak rekolekcje, jak różne inicjatywy kierowane do małżeństw oraz indywidualne sesje pracy. I tutaj właśnie taka zrodziła się myśl, która gdzieś przerodziła się też i w takie marzenie, dlaczego też nie można by było tego zorganizować na szczeblu własnej parafii. No i też dzięki temu właśnie spróbowaliśmy właśnie tutaj, żeby zorganizować takie spotkania, jubileuszowe spotkania małżeńskie, które są właśnie kierowane do małżeństw, do osób w stanie sakramentu małżeństwa, czy osób pracujących z małżeństwami, czy duszpasterzy. I tutaj udało nam się dzięki pomocy małżeństwa Barbary Janczynia-Hałaszczyńskiej z Iławy, którzy właśnie zgodzili nam się właśnie zaangażować organizację tych spotkań, wspomóc nas. I dzięki temu no, udało nam się też pozyskać takich znakomitych prelegentów, właśnie jak dzisiaj obecny dr Mieczysław Guzewicz ksiądz Czesław Cezary Opalach, dr Jacek Pulikowski czy ksiądz Marek Dziewiecki. Myślę, że po prostu są państwo autorytetami w tej dziedzinie małżeństw rodziny i jest to no, bardzo, bardzo ważna inicjatywa dla nas jako dla parafii i małżeństw, które tutaj w tej parafii też uczestniczą we mszach świętych, przyjmują sakramenty i na pewno też, no też borykają się z różnego rodzaju problemami w swoich małżeństwach i może gdzieś właśnie dzięki temu chcemy wyjść naprzeciw. Chcemy wyjść naprzeciw właśnie do małżeństw, dać im taką nadzieję, dać im światło, że można w tym małżeństwie żyć inaczej, że małżeństwo nie musi być polem walki, polem minowym, że może być inaczej, że może być pięknie, bo Pan Bóg dał nam sakrament, dał nam możliwość, żeby to małżeństwo przeżywać i żeby ono było pasją, żeby było też dla nas taką no, przerodziło się w przygodę życia. I chciałam tutaj poprzez właśnie tutaj tą audycję, która jest poświęcona dzisiaj właśnie małżeństwu, serdecznie zaprosić do udziału w naszych jubileuszowych spotkaniach małżeńskich, które odbędą się przy parafii Trójcy Przynajświętszej w Morągu. Przygotowaliśmy 4 bloki tematyczne na przestrzeni całego roku jubileuszowego. No i pierwszy blok, Fundament Małżeństwa, odbędzie się już niebawem, to jest 26-28 stycznia w naszej parafii. Szczegółowe informacje dotyczące tych terminów spotkań, programu najbliższego spotkania są na naszej stronie internetowej, facebookowej naszej parafii, a także na stronie facebookowej diecezji elbląskiej. No tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za chwilę uwagi.
Pani Beato, ale dokładniej troszkę, jeżeli chodzi o tą stronę facebookową państwa parafii, to co trzeba
to
wpisać?
Jest parafia pod wezwaniem Trójcy Przynajświętszej w Morągu.
O, to jest właśnie to. Parafia pod wezwaniem Trójcy Przynajświętszej w Morągu, to w Facebooka, tak, w wyszukiwarkę wpisać i resztę, tak, już będzie wiadomo.
Tak, tak, co mamy zamieszczone, tak, ulotki, plakaty i tam jest już szczegółowo na temat całego przeżywania tego spotkania pierwszego bloku.
Tak, pani Beato, jeszcze chwila.
Ja też bardzo dziękuję pani Beacie za przybliżenie tej inicjatywy, ale to, co tutaj się tak znacząco uwidacznia, co też powinno być ważnym przesłaniem tej wypowiedzi i tej waszej idei, jak ważne jest to, aby świeccy bardzo mocno wspierali księdza proboszcza, aby zechcieli się mocno angażować we współpracę i też w działania konkretne. Tutaj pani Beata wspomina, że to właśnie ona z mężem, że jeszcze Andrzej Basia, zresztą też mi bardzo bliscy z Iławy, no i właśnie ksiądz proboszcz z Morąga, z tej parafii Przynajświętszej Trójcy i taki wspaniały zespół, dwa małżeństwa, osoby świeckie i właśnie ksiądz proboszcz i jak niezwykłe efekty, ale też chciałbym podkreślić szczególność osobowości księdza proboszcza, który w fantastycznym kierunku to swoje myślenie poprowadził, że owszem, jubileusz parafii, 25-lecie i można na najprzeróżniejsze sposoby świętować taki znaczący jubileusz, ale wiedząc, co jest najważniejsze, tutaj zostało też przez panią Beatę to wskazane, co najważniejsze w tej tkance rodziny parafialnej, a więc ta siła małżeństwa, siła rodzicielstwa, postanowiliście, żeby świętować, ale w taki sposób, żeby robić konkretne rzeczy. Naprawdę niezwykle gratuluję, że wam się udało to zaplanować, że udało wam się zaprosić te osoby i że to w takim też szerokim wymiarze, bo to są 4 weekendy, to już jest od piątku do niedzieli włącznie z takim przekonaniem i pragnieniem, że wiele osób będzie chciało z tego skorzystać. No, pozwolimy sobie powiedzieć, że to naprawdę są działania wzorcowe. To tak powinno właśnie wyglądać. Nie żałować zaangażowania, nie żałować trudu i tyle robić z naszej strony, ile my możemy, w tym zespole, ksiądz proboszcz i małżeństwa świeckie, zostawiając owoce Panu Bogu. Dziękuję i gratuluję i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że będę mógł już za 10 dni z wami się spotkać w Morągu.
Dziękuję również i czekamy. Do zobaczenia.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Do zobaczenia.
Zapraszamy, oczywiście.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Justyna ze Stalowej Woli.
Witamy panią Justyno.
Chciałabym powiedzieć taką rzecz. Ja nie uczestniczyłam osobiście w beatyfikacji rodziny Ulmów, ale po prostu oglądałam transmisję na żywo i bardzo mnie to poruszyło. Było to bardzo wzruszające i no oczywiście tam na modlitwie jakoś tak zadawałam pytanie, no dlaczego tak się stało, bo przecież młodzi ludzie, piękne małżeństwo, 7 wspaniałych dzieci, jaki to jest olbrzymi trud i oczywiście to jest tajemnica Pana Boga, dlaczego i w ogóle dlaczego w tym czasie, dlaczego oni, ale przyszła mi taka myśl, którą chciałabym się podzielić, bo ona taka była dla mnie takim jakimś uspokojeniem, pocieszeniem, a mianowicie to była taka myśl, że oni dokonywali, byli w trakcie najbardziej heroicznego czynu ich życia, miłości bliźniego i w tym właśnie uczestniczyło ich dzieci i oni po prostu dojrzewali do tego, do tych wyżyn świętości i właśnie w tym momencie oni odeszli prosto do nieba i tam cieszą się chwałą nieba i za nami orędują. No to tyle z mojej strony, tak ewentualnie proszę o komentarz i no, pozdrawiam serdecznie.
Trudno to komentować, pani Justyno, bo to jest piękne świadectwo, ale jednocześnie takie bardzo osobiste, ale też bardzo głęboka jest ta myśl. Dziękujemy, to chyba nam wszystkim poszerza też horyzonty patrzenia na tą rodzinę i na to wydarzenie. I właśnie dlatego Pan Bóg chciał, żeby to się dokonało, ale też żebyśmy teraz na te czasy dostali tak niezwykły dar, tamta ich heroiczność wtedy, a dla nas tak cudowne, tak wspaniałe wsparcie i taki dar na te dzisiejsze czasy. Dziękujemy.
Słucham Radio Maryja.
Pochwała Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony Teresa Maria, pseudonim Tereska z Warszawy, bo kilka pań dzwoni, także mam pseudonim. Bardzo dziękuję za ten temat frapujący i ciekawe informacje. Tak, chciałam się przysłuchiwać, ale, że tak powiem, jak gdyby zmusił mnie do telefonu ksiądz, który dzwonił z Warszawy, dopowiedział, ale nie powiedział całej prawdy, w związku z czym jest taka sytuacja jak w krzywym zwierciadle. Wredni Polacy, doniósł policjant granatowy, ale dlaczego doniósł? Trzeba by to konkretnie powiedzieć. Ci Żydzi byli przez niego pierw przechowywani, dali jemu sporą sumę pieniędzy, a później w jakiś sposób widocznie on już się obawiał, czy podejrzane było to coś, już od siebie ich wydalił. I oni znaleźli miejsce właśnie u rodziny Ulmów, zostali tam przyjęci. Ponieważ dali tą dużą sumę pieniędzy temu policjantowi granatowemu, więc nie wiem, czy oni w ogóle rodzinie Ulmów mieli jeszcze co dać. Czy zupełnie, że tak powiem, nawet na życie nie mieli. I po pewnym czasie już przebywania Ulmów, bo oni tam przecież przebywali długo, ze 2 lata, ten mężczyzna udał się właśnie tam do tego policjanta i upomniał się o zwrot tej sumy. I w jaki sposób, czy w rozmowie się wydało, gdzie on jest, u kogo się, przynajmniej w jakiej miejscowości, gdzie on się przechowuje. I teraz do tej miejscowości dojechało ileś furmanek. To nie dojechała sama policja tam, nie wiem, na motorach czy jak. Oni zmusili do przyjazdu jeszcze, do przywiezienia siebie Polaków w wozach takich konnych normalnie.
Tak, pani Tereso, ale to są szczegóły i można by na ten temat mówić do rana. Natomiast my tutaj w tej chwili no, nie mamy specjalistów od historii tej całej rodziny, także tematem audycji są inspiracje do działań w duszpasterstwie małżeństw i rodzin w związku z błogosławionymi Ulmami, rodziną Ulmów. Także to
dziękujemy
jest
za ten głos. Bez wątpienia też było to uzupełnienie. Dziękujemy bardzo.
Thank you. czy to już godzina próby, kto stanie w twych drzwiach. To czas pokonania lęków. Józef Ulma myślał tak. Już padają strzały, a rodzina pełna wiary daje światu znak. Błogosławieni,
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:56. Chciałem Państwa zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 23 stycznia. Teściowie i dziadkowie. Temat zaprezentują Państwo Pulikowscy, Jadwiga i Jacek Pulikowscy. Także nie potrzeba ich przedstawiać. 30 stycznia małżeństwo wspólnotą życia i miłości. Goście Lidia i Ireneusz Sobońscy, członkowie wspólnoty Świętej Rodziny w Łomiankach i ksiądz Krzysztof Szymendera, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Faustyny Kowalskiej w Plewiskach. 6 lutego wpływ hormonów na zdrowie ogólnoustrojowe, odporność i psychikę w różnych okresach życia. Doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista immunologii klinicznej i rozrodu. Razem z mężem Krzysztofem. To może tyle z zaproszeń na kolejne audycje. I nasz dzisiejszy gość, dr Mieczysław Guzewicz, ma jeszcze też ogłoszenie.
Tak, ja bym chciał skorzystać z tej okazji i zachęcić Państwa do zainteresowania się jednym z turnusów rehabilitacyjno-rekolekcyjnych, które prowadzi wspaniała, naprawdę niezwykła wspólnota cichych pracowników Krzyża, której przełożoną i dyrektorem domu jest siostra Małgorzata Malska, a jest to dom imienia świętego Jana Pawła II w Głogowie na Dolnym Śląsku. I są miejsca na turnusie od 21 lutego do 6 marca. Można szczegóły znaleźć na stronie internetowej Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie. Zachęcam do zainteresowania się. Dziękuję.
I wracamy do kontaktu ze słuchaczami. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Szanowni panowie i drodzy państwo, ja tak może zacznę od ogłoszenia ostatniego.
A możemy imię znać?
A, Rafał z Błonia.
Witamy panie Rafale.
No dużo mi się tak, dużo mam myśli, tak, ale postaram się jakoś może tak zacząć od tych pracowników Krzyża. Ja spotkałem tych ludzi podczas pielgrzymki osób niepełnosprawnych z Warszawy do Częstochowy, przepraszam, która ma miejsce co roku od 5 sierpnia do 15, do 14, ale tam nocleg 15 i wyjazd z powrotem w swojej strony. Powiem wam tak, no trochę to dziwne, że ludzie pracują nad krzyżem, a są jeszcze ochotnicy cierpienia, więc to tak. Dalej. Wiem, że tematem są Ulmowie, ale ja taki za małżeństwo jeszcze się, że tak powiem, nie zabieram. Ale powiem o takim zwyczaju, który łączy małżeństwo z krzyżem, o zwyczaju chorwackim, że w samej celebracji ślubu, zawarcia aktu małżeństwa i sakramentu małżeństwa w kościele w Chorwacji, jest taki zwyczaj, że chyba pan młody niesie krzyż, nie? Niesie krzyż i chyba ona też niesie krzyż, jako, no bo oboje są dla siebie teraz jakimś krzyżem, ale ten krzyż ma zbawić, co? Także to bym tak jakoś połączył. A teraz jakbyś się zabierać za Ulmów, no to może tak Ulmowie mi się kojarzą, no ewidentnie z Maksymilianem Kolbe, gdzie mieszkam niedaleko jego dzieła, czyli niedaleko Niepokalanowa, bo w Łonie jest 15 km od Niepokalanowa. I Niepokalanów Teresia to się rozwinęło. Teraz jest takim chyba, no i gmina Teresin, tak, jest gmina Teresin. Wcześniej tam były pola, był Szymanów, owszem, stara parafia, ale powstał Niepokalanów właśnie zbudowany przez i Teresin, parafia w Niepokalanowie, parafia w Teresinie, parafia w Paprotni, gdzieś tam jakiś ma swój obszar. No i ta miłość właśnie bliźniego wyrażona najpierw przez Maksymilian, no już nie wiem, czy najpierw Maksymilian oddał życie, czy ci Ulmowie, nie? Ale dla mnie jest to w takim czasie obojętności, w takim dzisiejszym czasie, który ja też jestem obojętny i też jestem draniem, ale no, jakby to powiedzieć, no są, kurde, wzorem no właśnie tej miłości. I czasem można sobie wyrzucać, że ten pan Ulma no, na, wszystkich wystawił jako ojciec, to powinien raczej chronić, a nie wystawiać wszystkich na śmierć. Nie, trochę prowokująco rzucam tę myśl, ale myślę, że nie tylko w mojej głowie się ona właśnie teraz zrodziła. No i pozdrawiam wszystkich uprzejmie, jak mogę, co?
Dziękujemy, panie Rafale.
Ja tylko miałbym taką delikatną prośbę, żeby, jeśli chodzi o to nazywnictwo tej wspólnoty, może poszukać stronę internetową i poczytać więcej. Wspólnota się nazywa Cisi Pracownicy Krzyża, a apostolat, który wspólnotę realizuje i adresowany jest właśnie do osób cierpiących, nazywa się Centrum Ochotników Cierpienia. Ja wiem, że to troszkę zaskakuje Ochotnicy Cierpienia, ale jak się wgłębimy w zamysł, w genezę, w myśl, szczególnie błogosławionego księdza prałata Luigi Novarese, założyciela, to proszę mi wierzyć, bo jestem z tą wspólnotą związany od 24 lat. Jest to coś zachwycającego, jeśli chodzi o to dzieło i ja nie przestaję wyrażać też tego mojego zachwytu, dlatego też chętnie wspólnocie pomagam. Natomiast ten związek rodziny Ulmów z błogosławionym Maksymilianem, no jak najbardziej w obu przypadkach właśnie był ten najwyższy poziom heroizmu w oddaniu życia. Dziękujemy, panie Rafale, bardzo fajne przemyślenia.
Przypomnę telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Inspiracja do działań duszpasterskich.
Właśnie, bo proszę popatrzeć, jakie ważne przesłanie wypłynęło z tego przykładu Moronga, gdzie to wydarzenie tak ambitnie jest zaplanowane i lada moment już pierwsza część będzie realizowana. Ta współpraca świeckich parafian z proboszczem. Mamy teraz okres kolędy, różne być może do państwa docierają refleksje, ale ja słyszę dość często takie stwierdzenia z ust parafian, że coś próbowali rozmawiać, coś próbowali przekazywać, podpowiadać, no i potem jest taka konkluzja, ale z naszym proboszczem się nie da. Z naszym proboszczem się nie da. No ja zachęcam do tego, żeby się jednak nie poddawać, żeby odczuć właśnie tą radość, że my też jesteśmy częścią tego kościoła parafialnego i tak sobie myślę, że z każdym proboszczem się da, tylko to jest właśnie kwestia tego, jak będziemy do tego podchodzić, ale to może jeszcze za chwilę do tego wrócimy, tak, bo mamy...
Nie zlecać księdzu proboszczowi roboty,
no oczywiście,
tylko powiedzieć, że chcemy się
zrobimy
zaangażować.
Zrobimy to wspólnie, tak, no, tak jak to razem. Pani Beata przedstawiła, jeśli chodzi o ten pomysł Moronga.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże obydwu panom.
Szczęść Boże.
Wspaniały temat. Małgorzata z Łodzi. Chciałam powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem właśnie heroizmu rodziny Ulmów i nic tutaj im nie umniejszając, jako Polka katoliczka mam takie wątpliwości. Państwo Ulmowie, tak jak ten szanowny gość wspomniał, powołali swoje dzieci do życia i wydaje mi się, że przede wszystkim jako ojciec i matka byli za nie odpowiedzialni, a nie za nikogo innego, nie za żadnego bliźniego, przynajmniej nie bardziej niż za bezpieczeństwo własnych dzieci. Tutaj często jest przywoływany ten wiersz z Ewangelii, prawda, kiedy Jezus mówi, że nie ma większej miłości niż oddać życie za swoich przyjaciół, ale Jezus przyszedł, tutaj Jezus odnosi to do siebie, do swojej ofiary. Jego ofiara była owocna, on umarł, żebyśmy my mogli żyć. Natomiast w przypadku ukrywania Żydów nie było czegoś takiego jak oddanie życia za życie, bo wtedy w wypadku właśnie odkrycia tego ginęła i osoba ukrywająca i ginął Żyd. Więc tutaj te analogie z Marianną Biernacką czy z Maksymilianem Kolbe nie wydają mi się tutaj jak gdyby no symetryczne. I wydaje mi się, że jest to jakieś zaburzenie jednak hierarchii wartości i obowiązku. Najpierw oni są rodzicami, a potem dopiero mają obowiązki wobec innych bliźnich. Bo mówimy tutaj o miłości bliźniego i tak dalej. Dzieci również były ich bliźnimi i przede wszystkim oni byli obowiązani wobec własnych dzieci, a dopiero później jakaś powinna obowiązywać hierarchia, gradacja właśnie tych obowiązków. To są moje przemyślenia. I jeszcze tak na marginesie chciałam dodać tą często przywoływaną właśnie przypowieść o Samarytaninie. Samarytanin był sam i niczym nie ryzykował, pomagając właśnie temu biednemu człowiekowi przy drodze. To jest ta różnica. Dziękuję bardzo. Przełączam się na odbiór.
Dziękuję, pani Małgorzato.
Ja w dużym stopniu rozumiem, nie powiem, że się zgadzam, ale rozumiem właśnie ten tok rozumowania pani Małgorzaty. Dziękujemy za taki głos, bo każdy z nas, tak jak ja, będąc mężem i ojcem, bez wątpienia, no właśnie w tym kierunku moje myślenie muszę kierować. Dobro mojej żony, dobro naszych dzieci. Natomiast ja bym się nie odważył jednak zakwestionować wartość tej decyzji i tej ofiary, przede wszystkim może z dwóch powodów, bo może z trzech, bo jak się czyta, zachęcam do tego, żeby troszeczkę źródeł poczytać, jak się czyta informacje o środowisku, w jakim oni wzrastali, to jest ciekawostka, bo bardzo duża wioska, ale wioska, w której społeczeństwo miało bardzo prospołeczne nastawienie, społeczeństwo tej miejscowości, jakiś fenomen, jak bardzo w tamtym środowisku ci ludzie nie zasklepiali się we własnych domach i wokół własnych spraw, ale też chcieli wiele robić dla innych. I zarówno Wiktoria, jak i Józef są owocami właśnie takiego klimatu, jaki tam funkcjonował. I można przeczytać, jakie funkcje też jeszcze pełnili. Drugi aspekt to jest kontekst tamtych czasów. To jest zawsze właśnie zachęta do pewnej ostrożności, żeby nie oceniać zachowań osób czy grupy z przeszłości w konkretnych przestrzeniach czasowych, kategoriach dzisiejszego spojrzenia na ten problem. Zawsze możemy się pomylić, dlatego zachęcani jesteśmy do ostrożności, żeby jednak wgłębić się w kontekst właśnie też tamtego miejsca, bo rodzina Ulmów nie była jedyną rodziną w Markowej, która zdecydowała się ukrywać zagrożonych Żydów. I dość powiedzieć, to chyba właśnie ojciec Piotr z Warszawy wspomniał, że czas wojny w Markowej przeżyło 21 Żydów, czyli oprócz Ulmów jeszcze wiele innych rodzin ukrywało, i to już po egzekucji rodziny Żydów, wiedząc, że ich też to może spotkać, a jednak w tym ukrywaniu wytrwali do końca i pomogli tym 21 osobom przeżyć tą wojnę do końca i wyjść z tego ukrycia. I jeszcze jeden aspekt, pani Małgosiu, mianowicie nigdy do końca nie jesteśmy w stanie rozpoznać, jak w danym przypadku, czy to Marianny, czy ojca Maksymiliana, czy właśnie Józefa i Wiktorii, owocuje współpraca z Bożą łaską. To jest kwestia, proszę popatrzeć, tak delikatna, bo to co do tego, że oni trwali w wielkiej zażyłości z Panem Bogiem, nie mamy wątpliwości. i że akurat w ich przypadku ta ich więź z Panem Bogiem zaowocowała taką decyzją, mając na uwadze ważność ich małżeństwa i ważność ich rodzicielstwa i poziom odpowiedzialności za te dzieci. A jednak owocem tej ich współpracy z Panem Bogiem, a więc współpracy z łaską Bożą, była też taka decyzja. I tu akurat byłbym najbardziej ostrożny w dokonywaniu oceny tej ich decyzji.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchacz nam...
Teresa z Wielunia.
O, witamy Panią Tereso.
Jest bardzo tak wszystko w rękach Boga i Pan Bóg wszystkim kieruje. Ale najbardziej to mnie to, że to dziecko jeszcze nienarodzone i jest beatyfikowane. To już jest naprawdę takie... No, bo tyle tych dzieci jest zabitych, nienarodzonych i nie mamy i upadamy w przyszłości, naród upada. I ja tak mam taką prośbę do matek, do Polek, żeby nie rzucały się na zabicie tego dziecka, ale czy by jeszcze można na lekarzy wpłynąć, bo przecież oni to robią. Ja jeszcze chcę zapowiedzieć, że ja pracowałam w szpitalu w latach 60. To niedługo po tym, jak ta ustawa weszła, zabijanie tych dzieci, no ja pracowałam na chirurgii, ale tam jednego dnia brakowało na ginekologii i tam byłam skierowana do pracy. No i tam w tym gabinecie zabiegowym, bo jako salowa pracowałam. To jest wszystko do uprzątania. I tam w tym wiatrze tyle tych szczątek, bo na początku to nigdy tego nie było można robić, tylko w szpitalach. Tych dzieci, ja mówię, co wy z tym robicie? One mówią, te panie, że no do kanalizacji. Ja mówię, o nie, tego nie zrobimy, przecież to jest człowiek. I mówię, to na cmentarz jeszcze zanim, a nie no, do kanalizacji. I do dziś to ja mam taki ból w sercu, widzę te dzieci takie, no to się nie da opowiedzieć. I szczęść Boże, i tak bym do tych matek Polek zwróciła się z wielką prośbą, żeby tego nie robiły, tylko dzieciątka takie kochane, no nic, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Teresa.
Dziękuję za też taki wielki poziom Pani osobistej wrażliwości i podzielenie się też tym doświadczeniem i zwrócenie uwagi właśnie na ten szczegół w beatyfikacji, bo to też po raz pierwszy w historii Kościoła zostało wyniesione do chwały ołtarza dzieciątko, nienarodzone dzieciątko pod sercem mamy. I to potęguje niezwykłość tej beatyfikacji, tak się z niej cieszymy. I Pani Tereso, bardzo dziękuję za ten apel Pani do kobiet. Bardzo dziękuję i mamy nadzieję, że do jakiejś części te słowa Pani połączone ze świadectwem dotrą.
Słuchamy Radio Maryja.
Tak. Ja chciałem tylko... No tak, pierwszy raz się zadzwoniłem.
Pana imię możemy znać?
Stanisław z Karpacia.
Tak, witamy Panie Stanisławie, słuchamy.
No... Ojcze, no chciałem tylko tyle powiedzieć, że no jak to jest, że no Niemcy przez tyle lat kradli, rabowali, do tej pory nic z tym nie jest zrobione. A po drugie chciałem wspomnieć tylko o premierze Tusku, że nie jest to, kurczę, w porządku, co on robi z naszym krajem i po prostu no...
Tak, ale to nie jest temat dzisiejszy.
Nie na ten moment, sobie. Nie rozumiemy Pana ból, ale nie chcielibyśmy tutaj tych wątków czysto politycznych poruszać. I dziękujemy, ale dziękujemy za Pana wrażliwość, Panie Stanisławie, i za świadectwo Podkarpacia i wierność Podkarpacia. Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam powiedzieć...
A Pani imię?
Jadwiga z południowej Polski.
Witamy Pani Jadwigo.
Chciałam powiedzieć o bohaterstwie rodziny Ulmów, bo to nie jest prawda, że ojciec i matka są odpowiedzialni, że się im zarzuca, że nie dopilnowali swoich dzieci w czasie wojny. Oni żyli nadzieją. Wojna toczyła się wszędzie, a Żydzi i Polacy żyli w zażyłości. Ja wiem o tym od mojego taty. Opowiadał, jak żyli z Żydami w szacunku i to byli dla nich bliscy ludzie. A to, że Niemcy napadli na Polskę, to nie jest ich wina. I proszę nie zarzucać ich świętości. Oni po prostu żyli jako ludzie wierzący i dlatego nam się należą reparacje między innymi, bo to jest wielka krzywda. Niemcy napadli na Polskę, a teraz rodzinę Ulmów obwinia się za to, ojca i matkę, że nie dopilnowali dzieci. Dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję pani Jadwigo.
Dziękujemy. No wyraz takich odczuć i smutku. Dziękujemy pani Jadwigo, naprawdę dziękujemy. I też to były szczere słowa. Ja w takim razie wrócę do tej prośby. Jeśli my mówimy o tym, że rodzina Ulmów inspiruje, przynagla, zachęca, wręcz nakazuje, abyśmy z największym zaangażowaniem szli w kierunku wspierania małżeństw i rodzin, to proszę, kochani, nie zniechęcajmy się tym, że może nie wszyscy nasi księża proboszczowie mają przekonanie, że z taką intensywnością teraz trzeba to robić. Ze spokojem modlić się najpierw za kochanych swoich duszpasterzy, ale potem planując zachęcać do rozmowy, żebyśmy wspólnie planowali. Ja pokazałem tutaj nie bez powodu przykład naszej malutkiej parafii wiejskiej, prowincjonalnej, w której tak dużo już nam się w ostatnim okresie udało ważnych działań zainicjować i one są w toku realizacji, ale właśnie na takim gruncie, o jakim też wspomniała pani Beata z Morąga, że my świeccy deklarujemy, że chcemy się tym zająć, nawet starając się na tyle, na ile to jest możliwe, odciążyć proboszcza, jemu zostawiając tylko właśnie tą przestrzeń liturgiczną, ale też właśnie taką przestrzeń, powiedziałbym, zarządzającą, bo on od tego jest. Niemniej sporo bardzo konkretnego trudu chcemy brać na siebie, żeby takie podkreślenie miało miejsce, że my to robimy razem i wiemy o tym i rozmawiamy też o tym. Pan Leszek też to potwierdzi, wielu, którzy się angażujemy od dawna w duszpasterstwo małżeństw i rodzin, że my dzisiaj właśnie w tej przestrzeni duszpasterstwa w parafiach nic nie osiągniemy, jeśli to nie będzie taki model. My świeccy we współpracy z naszym księdzem proboszczem i tak delikatnie też apeluję do naszych kochanych duszpasterzy księży proboszczów, żeby oni też się przekonali, że nic nie zrobimy w tej kwestii uratowania w ogóle parafii, wskaźnika praktyki, małżeństw i rodzin, rodzicielstwa. Nic nie osiągniemy, jeśli to właśnie tak nie będzie wyglądało. Kochani nasi duszpasterze, otwarci na parafian i zachęcający parafian do angażowania się i współpracujący z parafianami.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Mówi Sławek z Wrocławia.
Witamy.
Ja wychowywałem się bardzo blisko okolicy gminy, właśnie tej, w której żyło to małżeństwo Ulmów. Czytałem trochę książek takiego etnografa Franciszka Kotuli. No, on pisał w czasie komuny, także pomimo tego, że pisał bardzo dobrze, opisywał wiele faktów, no między innymi też stosunki polsko-żydowskie. Żałowałem, że akurat nie było wzmianki o rodzinie Ulmów, chociaż na pewno o niej wiedział. Ale chciałem tak, nawiązując, jak pokręcone są te różne losy, różne stosunki Polaków do Żydów, Żydów do Polaków, Niemców i w ogóle różnych ludzi. Ludzie są po prostu różni, różnie się zachowują. I oczywiście wielki szacunek dla rodziny Ulmów, bo no to po prostu trudno wyrazić. Ale ja powiem o dwóch innych przykładach. Tam ja wychowywałem, moi rodzice pochodzą, mama z dekanatu Błażowa, tato z dekanatu Tyczyn. ja wychowywałem się u babci w Borku Nowym, to dekanat Błażowa. I akurat Błażowy przeżył wojnę pewien Żyd. On się nazywał Jacek Zilberstein. Oczywiście nadano mu imię rodziny polskiej, bo no wiadomo, żeby przeżyć. No i on się oczywiście wychował, no i wprowadził później po wojnie bardzo ciekawe życie, odwdzięczając się za to Polakom, za to, że przeżył dzięki Polakom, odwdzięczał się w ten sposób, że po prostu Polaków bardzo w taki wesoły sposób oszukiwał na duże pieniądze. Jego ostatnim aktem tego oszustwa był taki słynny jego, można powiedzieć, no takie po prostu zaaranżował sytuację, że jest konsulem Austrii i we Wrocławiu, bo ja z Wrocławia dzwonię, i założył we Wrocławiu konsulat honorowy Austrii. No i oczywiście oszukał, naciągnął wielu ludzi na bardzo duże pieniądze. No to była jego taka forma odwdzięczenia się Polakom za to, że dzięki nim przeżył wojnę i tak dalej. No tak mówię, tak w skrócie, bo ten pan się jako Polak nazywał Czesław Śliwa, ale oczywiście wrócił do żydowskiego nazwiska, przyjął sobie Jacek Zilberstein albo Zilberzweig, bo to tymi dwoma się posługiwał. W każdym razie w taki specyficzny sposób się odwdzięczył za to, że rodzina polska narażała życie.
Tak, tak, panie Sławku, i czasami też tak bywało, ale mówię, dzisiejsza audycja, mówimy o błogosławionej rodzinie Ulmów, która ma być inspiracją do działań w duszpasterstwie rodzin, bo jest tragedia, jeżeli chodzi o dzietność w Polsce, jest tragedia w seminariach, nie ma kleryków i dzieci nie ma, i małżeństw jest coraz mniej, nawet nie tylko sakramentalnych, ale i tych w urzędzie zawartych. Drodzy Państwo, mamy jeszcze 8 minut, telefonów nie ma. Co jeszcze byśmy powiedzieli,
panie? No, jeśli będą się rodziły właśnie takie odczucia zniechęcenia, to ja bym bardzo zachęcał do tego, żeby mając tą wrażliwość i potrzebę jakichś konkretnych działań na rzecz wspierania małżeństw i rodzin w naszych parafiach, zacząć się właśnie modlić do Józefa i Wiktorii i ich dzieci, żeby oni pomogli w podejmowaniu tych działań. No to jest konkret, to jest znak, tak jak właśnie od początku to akcentuję. Pan Bóg dał nam taki dar, jak ta rodzina, i może zacząć też właśnie od tego, że przyjść do księdza proboszcza i powiedzieć, że a może byśmy takie relikwie rodziny Ulmów do parafii ściągnęli, jeszcze nie mając żadnych pomysłów, ale jestem pewny, że jeśli byśmy zaczęli modlitwę do nich i jeśli byśmy zaczęli starania we współpracy z księdzem proboszczem, żeby te relikwie zdobyć do parafii, to na pewno by się zaczęły pojawiać różne pomysły i zaczęłyby się otwierać jakieś wartościowe i owocne wskazania. Od tego bym zaczął i do tego zachęcam, chociaż nie chciałbym, to też tak z punktu widzenia bardzo osobistego, żeby umknęła nam wymieniona tutaj przeze mnie postać błogosławionej Marianny, bo to też w moim odczuciu jest na te czasy znamienita i bardzo potrzebna postać. Marianna, która jako teściowa oddała życie za swoją synową Annę. Wykorzystujmy maksymalnie i myślę, że oni się będą też bardzo z tego cieszyć, że my z tego ich wstawiennictwa korzystamy. To jest wielka mądrość Kościoła, że potwierdza wartość kultu osób obecnych w relikwiach. I myślę, że oni też bardzo będą nas w tych wszystkich działaniach wspierać.
Dziękuję bardzo. Nasz gość, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny. Dziękuję za poprowadzenie dzisiejszego tematu. Dziękuję Państwu za wszystkie telefony, kochani radiosłuchacze. Dziękuję panu Przemysławowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:25. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.